Niedziela na Głównym.
Dzień dobry w niedzielne przedpołudnie. Najbliższa godzina w Radiu Merkury będzie wyjątkowa. Dziś mam do zaproponowania Państwu sztukę radiową w najlepszym wykonaniu. Naprawdę warto poświęcić nam czas i przygotować wyobraźnię. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Nadzieja to plan, on ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie za twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel. Przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być.
W niedzieli na Głównym specjalne wydanie ze słuchowiskiem Piotra Świątkowskiego, który zazwyczaj prowadzi tę audycję, ale dziś postanowiłem ja go przepytać trochę. Za chwilę usłyszą Państwo to, co Piotr napisał i co zrealizował w studiu Radia Merkury z aktorami i co zrobił z własnym opowiadaniem. Piotr, ja cię do tej pory znałem raczej z reportaży historycznych, z książek poświęconych historii, a tu nagle opowiadanie.
Bo to jest moja druga pasja. No nie chwalę się tym, bo nie czuję się w ogóle żadnym twórcą. Czasami piszę do szuflady. Kiedyś napisałem próbkę takiej powieści. To miała być powieść. Powstało 100 stron takiej historii. No, nie da się fabuły właściwie streścić w jednym zdaniu. A ja też jestem takim poznaniakiem oszczędnym. I mówię, to się nie może zmarnować. Wziąłem i przerobiłem na scenariusz. No i powstała lampa.
Powstała lampa, którą zaraz wysłuchamy. Co dalej chcesz z lampą zrobić, ponieważ dziś premiera?
Lampa została zrealizowana i trafia już do archiwum i ja do lampy nie wracam, dlatego że pracuję teraz nad nową rzeczą i mam taką zasadę, nie wiem czy poznańską czy nie, jak jest zrobione, to jest odhaczone.
No dobrze, czyli rozumiem, że w Radiu Merkury możemy liczyć, że powstaną kolejne słuchowiska?
Tak, pracuję z Jarkiem Burchartem nad słuchowiskiem już takim bardziej dokumentalnym o księdzu Florianie Kniotku. To był pallotyn, taki niezłomny ksiądz, którego otaczała sieć agentów. My z Jarkiem zrealizowaliśmy reportaż 2 lata temu o księdzu Kniotku. Teraz Jarek pozwolił mi przeczytać akta, nad którymi pracował. Ja mam te akta u siebie i piszemy scenariusz. Będziemy chcieli rozpisać tych wszystkich agentów, tajnych współpracowników, rozpisać na rolę, zrobić z tego dramat, taką historię dramatyczną. Czyli jak widzisz, zajmuję się jednak tak na co dzień historią i tak już chyba zostanie.
Zapraszamy Państwa do wysłuchania słuchowiska premiera w Polskim Radiu Merkury.
Piotr Świątkowski. Lampa.
Obejmuje mnie mroczna tajemnica domu, jego zimno. Czy mi się zdaje, czy on lekko się zapadł? Pod ziemią płyną rzeki czekolady. Tak, tuż obok jest, a właściwie była, fabryka czekolady Teodora Greflinga. Pod ziemią, gdy szli ruskie, Grefling zakopał konwie z czekoladą. Nie wiedzą gdzie. Czekolada niczym lawa podmywa naszą starą dzielnicę. Wyobrażacie to sobie? Dom. Ni to kamienica hrabiego Greflinga, ni blok dla robotników. Dom bez początku i wyraźnego końca. Dom więzienie, dom przytulisko, dom schron, dom nieszczęścia i szczęścia. Uważaj, żeby Pan Bóg nie spełnił twoich życzeń, mówią. Upragnione szczęście zamienisz w nieszczęście. Mury domu robiłyby wrażenie na studentach architektury, gdyby tu zachodzili. Drewniane okowy okien, drewniane belki oblane cegłami. Wysokie książęce okna, przez które widać zajmujące pół pokoju brudne żerandole. Słabe światło tanich żarówek 60. Mieszkanie Czarneckich. Syn zabił się. Jego głowa tydzień leżała w krzakach przy torach. Pociąg obciął łeb w lany poniedziałek. Korpus wstał i chciał iść. Milczą. Lubię na nich patrzeć i słuchać martwego spokoju. Nikt nie wie, że w domu gapi się na nią wyłączony telewizor zamknięty w szafie.
Gapię się na nich, gapię.
Nie człowiek gapi się w telewizor, ale telewizor w człowieka. Pod dwójką jest burdel. Dom publiczny w postaci mieszkania publicznego. Przyjmuje tam jedna, słownie jedna, pani Ania. Ma 3 duże pokoje i kuchnię. W dużym pokoju są książki. Cała ściana książek.
To po ojcu.
Raz podejrzałem, jak opowiadała o ojcu sąsiadce, pani Wandzie. Sąsiadka rozdziawiła gębę przed regałami. A tam Relkin, wszystkie tomy Berlioza. Biografia Siwickiego, znanego w XIX wieku pisarza kryminałów. Sąsiadka stała, a Anna trajkotała, że to spadek, że ona nie czyta. Anna wstydzi się nie książek, ale nie czytania książek.
Sama już nie wiem, czy czytać, czy nie czytać.
Palacz Waldemar Koziewicz ma ze 2 metry wzrostu.
Panie Waldku, zobaczy pan, co mi się z kaloryferem stało. To się chyba nazywa zapowietrzenie.
Pali u nas i w 3 sąsiednich domach. Palił kiedyś w szpitalu przy Polnej. Pilnował pieca parowego. Para szła w kuchnię. Kiedyś zasnął i piec wyleciał w powietrze. Pana Waldka zwolniono dyscyplinarnie.
Pan Jarek.
Parter to królestwo pana Jarka. Takiego sobie pana, który należał do partii i chodził do kościoła. W partii powtarzał, że...
My, towarzysze, tego socjalizmu to nie zbudujemy.
W kościele natomiast trajkotał, że...
My, bracia, tego królestwa niebieskiego na ziemi to nie zbudujemy.
Najważniejszą rolę odegrał pan Jarek w czasie kryzysu, w 1. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W szkole na Ratajach grupa młodych nauczycieli i uczniów zabarykadowała się w klasie do nauczania przysposobienia obronnego. Pan Jarek został wezwany w ostatniej chwili przed szturmem.
Po co te demonstracje? Zamiast się barykadować, zacznijcie działać w opozycji. Wprowadzę was do podziemia. Będziecie drukować, kolportować i przestrzegać zasad ZUS.
Zuz?
Zajrzyj, usuń, zniknij.
Wyszli.
Panie Boże, wiem już teraz, że najlepiej nie ubierać jednej maski, jednej formy. Konformistą być przezornym.
Pani Anna znudziła się prostytuowaniem. Postanowiła studiować.
Nie informujemy rodziców o wynikach egzaminu.
Krzyknęła pani w dziekanacie.
Że co?
Informuję panią, że nie informujemy. Córka musi osobiście nadejść, to znaczy przyjść.
W tym momencie do dziekanatu wszedł dziekan. Gdy zobaczył panią Annę, prawie się zakrztusił śliną.
Niech pani wejdzie.
Chwycił ją za ramię i wrzucił jak wór do gabineciku.
Do jasnej cholery, po co tu przylazłaś?
Nie wiedziałam, że tu pracujesz.
Czego chcesz?
Muszę się skonfrontować z książkami.
Może po prostu je przeczytaj.
U niej w mieszkaniu był milszy. Nie podjęła studiów polonistycznych. Poszła na historię. Na koniec przedstawię naszą najmniej normalną lokatorkę.
Jestem ciotka Władzia. Dzień dobry.
Ciotka Władzia. Siedzi w głębokim fotelu w naszym mieszkaniu. Popatrzcie, jak nasłuchuje. Wie, co tam się dzieje za ścianą.
Ewuniu, pozwól. No trzeba pojechać po tatusia.
Srusia.
Ewunia szybko się ubiera. Odpycha od siebie zziejanego chłopca.
Co wy tam robicie, Ewuniu?
W tym momencie ktoś puka. Cichutko. Następuje ten moment, w którym ludzie zastanawiają się, czy się przesłyszeli, albo łudzą się, że to pukanie nie do ich drzwi. Władzia zrywa się z fotela, sapiąc teatralnie. Nie zdążyła biedaczka dojść do drzwi, otwiera je Tomaszek, syn tych, co mieszkają pod. Bełkocze, że w ich mieszkaniu, w pokoju stołowym, lampa się lyra.
Co robi lampa?
Pani, lampa się u nas lyra, powtarza Tomaszek. Ciotka chwyta miotłę, jakby chciała zmieść z lampy pajęczyny lub posprzątać pokój stołowy zwany w niektórych bogatszych domach salonem. Schodzi. Za nią leci Ewunia w podomce, a za nią chłopiec jej wciągający kalesony. Za kalesonami ja. W pokoju, na środku pokoju, lampa się lyra, czyli kolibocze, czyli lata w prawo i w lewo.
Łe tam, ktoś popchnął lampę, to się jej lyra.
Pan Tomaszkowy, tata Tomaszka, skarży się, że lampa się tak od półtorej godziny lyra i nie chce przestać. Próbowali trzymać ją, przywiązać, obłożyć poduszkami, stawiając rusztowanie z krzeseł. Włączali i gasili. Wykręcali żarówki. Szukali przeciągu, który mógłby wprawiać lampisko w ruch. Wykręcili bezpieczniki, dzwonili do energetyki. Nic. Lampa się chwieje. Pozostała już tylko modlitwa i ciotka Władzia. Ciotka siada półwygodnie na kanapie, obok w fotelu Ewunia. Chłopak Ewuni stoi w kalesonach. Zaczyna do niego docierać idiotyczność sytuacji. Ja wiem, kto za tym lyraniem stoi. Wiem, ale nie powiem. Widzę go, ale jako duch nie mogę komunikować się z ludźmi. No nie mogę, nawet jakbym chciał.
Proszę o krzesło. No trzeba wziąć sprawy w swoje ręce.
Lampa jest pozłacana, ma 6 ramion wywiniętych w górę. Lampa się lyra samoistnie i nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości. Pan Tomaszkowy łazi po pokoju i pali papierosa. Narzeczony przysypia?
Nie śpi. Zajmij się panem Tomaszkowym. No zobacz, zobacz jak źle znosi lyranie.
Władzia na krześle, na stole, nachyla się, wychyla, wysuwa szyję jak żyrafa. Tomaszkowy płacze, pił i był niedobry dla dzieciaka. Lampa go teraz karze. Tomaszek wzruszony gapi się w ojca swego skruszałego.
A dzwoniliście do administracji?
No przecież mówili, że wszędzie dzwonili.
No myślisz, że nie wiem, że mówili? No to tak tylko pytam.
Z kuchni słychać odgłosy szklanek ocierających się o siebie jak w malignie. Chłopiec Ewy robi tacie Tomaszka herbatkę uspokajającą. Ciotka w końcu schodzi z krzesła, ale znów włazi na krzesło. Nie wiadomo, po co tam tkwi tak wysoko. Pewnie chce wszystko z góry kontrolować, obserwować, reżyserować.
Może kierunek, w jakim się kołysze, ma znaczenie. Jeśli kołysze się na linii Wschód, zachód, no, manifestuje sprawy polityczne. Jeśli na linii północ, południe chce protestować w sprawach obyczajowych. Raz z północnego wschodu na północny zachód, po chwili z południowego zachodu na południowy wschód, nawet ze wschodniego zachodu na zachodni wschód. No, no być może należy rozpatrywać kołysanie w kategoriach religijnych. No tylko, że objawienie łączy się zwykle z postacią Matki Bożej, ukazującej się i nakazującej, no rzadziej Jezusa, na szybie, drzewie, chmurze czy tynku.
W przedpokoju wisi święty Juda Tadeusz. Przynieść?
Może być tylko jedna przyczyna, moi kochani. Seksmisja.
Chyba sejsmologia. Sprawa z lampą była beznadziejna. Do mieszkania pana Tomaszkowego i Tomaszka schodzi się cała kamienica. Każdy opowiada o kocie, którego widział, a to na parapecie, a to w oknie, a to na schodach. Po 2 godzinach obradowania wspomniany kot pojawia się w pokoju z lirającą lampą ku zdumieniu zgromadzonych. Jak wiadomo, kot to jedno z wcieleń szatana. Nasi prości lokatorzy nie mają o tym fakcie pojęcia. I bardzo dobrze. Chwała Bogu, że nie widzą tego, kto wprawia lampę w ruch. Lucjan siedzi na lampie i nieustannie ją kołysze. Widzi mnie, a ja widzę jego. Nie może mi nic zrobić. Jako byt nienarodzony należy w całości do Stworzyciela. Tylko narodzone dusze mogą ulegać mocy Lucjana. I częściowo dusze umarłych.
Zdejmuję ją! Zdejmuję lampę! Odkręcam!
A może ciocia zejdzie już?
O, nagle się o mnie martwisz. Niczego nie dostaniesz, moja droga, bo nie słuchasz mnie. Spotykasz się z nieodpowiedzialnymi ludźmi. O, ten chłopiec. Ty, pożal się Boże.
Nawet teraz, w obliczu katastrofy, ciotka musi zatruwać mi życie. To są sprawy osobiste.
Mimo obiekcji, jakie ciotka Władzia ma wobec absztyfikanta, to właśnie absztyfikant zostaje skierowany do zdjęcia lirającej się lampy. Pan Jarek wyłącza bezpieczniki w mieszkaniu, żeby prąd nie kopnął. Ale co to? Absztyfikanta nie ma. W pewnym momencie do mieszkania wpada syn Czarneckich, ten bez głowy. Syn rozgląda się, mimo że nie ma głowy. Lucjan uśmiecha się szeroko, tylko my dwaj widzimy syna Czarneckiego. Syn Czarneckich należy do Lucjana. Korpus trzyma stos książek.
Dzień dobry, nareszcie. Ile można tu siedzieć i słuchać tego bełkotu? Podłóż mi książki. Marksa na dole podłóż. O, dobrze. Podaj rękę. Ja od razu wygodniej. Ta stara mnie wykończy, cioteńka. Ona niech sobie idzie do nieba. A ta? Ewunia? Tfu, odgryza się. Nie pozwoliła sobie wejść na lampę. Tfu, głowę. Tomaszek? Będzie mój. Pan Tomaszkowy? Niezły zbój.
Ciociu, lampa się już nie lyra. To chyba dobrze?
Wiesz, co jest dobrze? Że absztyfikant zwiał.
Niech ciocia tak nie mówi.
Lucjan postanowił dawać Władzi i Ewie znaki. Znaki lampą. Siada na kanapie pomiędzy prostytutką panią Anią i palaczem Waldemarem Koziewiczem, który śpi i chrapie. Na stosie książek z biblioteczki kompletowanej przez ojca pani Ani stoi syn Czarneckich. Tam, gdzie przed laty miał głowę, jest lampa. Jedną ręką trzyma lampę, którą na znak Lucjana będzie lyrał. Palcem wskazującym drugiej chciałby dłubać w nosie. Ale nie ma nosa.
Nie życzę sobie.
No zobacz. No znowu się lyra.
Rzeczywiście.
Teraz przestaje.
Ciocia się nie boi?
Czego? Lampy? Nie takie rzeczy widziałam.
To dlaczego ciocia, skoro nie takie rzeczy widziała, jest taka...
No, jaka?
Niemiła.
Jak śmiesz, Smarkulo?
Synku, kołysz!
Po co Lucjan chciał zmienić stosunki Ewy z Władzią? A to zrozumiesz, człowieku, dziwaków, którzy potrafią zmieniać się w kota?
Twoja matka, a moja siostra w grobie się przewraca, widząc jak się...
Proszę, niech ciocia to przy wszystkich, przy całym domu wykrztusi z siebie. Czy ciocia nie widzi, że jak ciocia krzyczy, to lampa się lera?
Ja nie krzyczę!
Syn Czarneckich prawie spadł z książek. Tak mocno rozbujał żerandolem, na znak Lucjana.
Nie krzyczę.
Lampa się uspokoiła.
Ona do nas mówi.
Kto?
Lampa.
Co?
Zaraz odpadnie z sufitem.
Cicho.
Widzi ciocia?
Lampa jest miernikiem waszej wredoty.
Ta lampa, ciociu, jest miernikiem.
Miernikiem?
Naszej czułości. Im jesteśmy czulsze, tym lampa spokojniejsza.
I na odwrót.
Pewnie ten twój chłopiec zamontował sznur w ścianie i chce mi dokuczyć.
Ale się teraz rozchybotała?
Im wredniejsze, tym chłopak bez głowy miał więcej roboty. Na znak rzecz jasna Lucjana, ulokowanego na kanapie. I w tym momencie wpadła do mieszkania pani Czarnecka. Żywa. Nie widziała syna na krześle, nie widziała Lucjana. Krzyczała, że lampa się u niej chwieje.
Widzicie? Cały dom pozmieniam, żebyście stali się lepsi, a później zepsuli się i trafili do mnie. Nie możecie być byle jacy. Wtedy nie wiadomo, czy brać was do nieba, czy do piekła.
Pani Czarnecka, musi się pani pogodzić z mężem. Przestanie. Lampy widocznie dziś reagują na nasze nastroje i stosunki.
Czarnecka walnęła drzwiami. Bez głowy chwycił się lampy, bo by spadł. I w tym momencie lampa nie wytrzymała ciężaru.
Jak to? Przecież to jest duch. Duchy nie ważą.
I spadła na stół. Pan Koziewicz zerwał się z kanapy. Syknął, że śniło mu się, że całe miasto stanęło w miejscu. Wszystko stoi. Całe miasto stoi.
Co stoi?
Dyszał.
Co?
Co za obłęd.
Lucjan uśmiechnął się do mnie od ucha do ucha. Ten sen był jego sprawką.
Stoją samochody i tramwaje. Stoi wiatr. No chodźcie, zobaczyć.
Z naszego domu wyruszyła do miasta procesja. Pierwsza szła ciotka, za nią Ewa, a za nią palacz, któremu to się przyśniło. Obok Anna, dzieciaki z sąsiedztwa, Czarnecki bez głowy, mała dziewczynka, pan Jarek, komunistyczno-kościelny, karzeł, a na końcu kot. A za kotem ja. Zaplątał się gdzieś dziekan z polonistyki. Kot mnie widział, ale nie reagował. Lucjan został w pokoju pana Tomaszkowego.
Cioteńko, zobacz. Można podchodzić do nieruchomych ludzi. Spojrzeć w oczy, w otwarte usta. Można wyciągnąć z portfela stówkę. Oni zamarli.
Dzwonimy na policję.
Dzwoniłam, nikogo tam nie ma. Cisza.
Pan Jarek chciał zostać negocjatorem ostatniej szansy w tej niesłychanej sytuacji. Ale kogo i do czego miałby przekonywać?
To jest potworne. Nic się nie dzieje.
Nie trzeba będzie płacić za prąd, ogrzewanie. Będzie można wejść do sklepu i jeść za darmo.
Wiem. Zatruliśmy się zupą grzybową. Do zupy trafiły muchomory. No, sabotaż. Pani Aniu, no ma pani tyle książek w domu. No to chyba mało prawdopodobne, by świat stał w miejscu. No, prawda?
Pani Ania oblała się rumieńcem. Miała tysiące książek w mieszkaniu, ale to nie znaczy, że je czytała. Zresztą dźwigała torbę z bilonem wyciąganym z kas fiskalnych. Kradła, ile wlezie. Świat nie zatrzymuje się codziennie. Ewa weszła do zastygłego samochodu. Mężczyzna trzymał kierownicę i szykował się do najtrudniejszego z manewrów, manewru wyprzedzania. Ewa objęła kierowcę. Sama się zdziwiła, że taki pomysł wleciał jej do głowy. Otworzyła drzwi i wywlekła go na trawnik. Pragnęła dotknąć obcego cielska. Pieniądze z rabowanych kas nie mieściły się w koszu Anny. Pomyślała, że zaniesie łup do domu, ale bała się oddalać od grupy. Bała się, że w domu mogą dziać się rzeczy straszne.
Bo to jest koniec świata.
Pan Jarek znalazł stary akordeon i jechał z pieśniami kościelnymi. Anielski orszak, jak znalazł. Palacz podgryzał kebab w punkcie z kebabami. Odnalazł raj.
Idę.
Nigdzie nie idziesz.
A dlaczego niby miałabym nie iść?
Nie widzisz, jakie to niebezpieczne?
Samochód mnie przejedzie.
Nie bądź bezczelna.
Nerwowa ciocia Władzia nie przebierała w środkach. Zmrużyła oczy, zamknęła na sekundę, otworzyła i oto znów stała na krześle, trzymając lerający się żyrandol u Tomaszków.
A próbowaliście na straż dzwonić?
Próbowali.
To niech się lyra dalej, no wracamy do domu.
I w tym momencie Władzia zachwiała się na krześle i runęła na podłogę.
Ciociu, ciociu, ciotenko.
Pamiętaj, bądź dobra dla ludzi.
Z góry nasz dom wygląda jak każdy inny dom w naszej dzielnicy. Czerwone, stare dachówki pochlapane szarą zaprawą. Grube, czarne kominy. Bure nitki nieasfaltowanych ścieżek. Śmieci.
Jak żyłki pod skórką łydek starszych panien.
Drewniane schody z wytartymi stopniami. Na półpiętrach powystawiane stare tapczany. Jakby ci ludzie włazili do mieszkań przez okna.
Kto się tam przychadza z synem Czarneckim? Czy to nie ciotenka?
XIX-wieczne połączenie kamienicy z blokiem dla robotników robiłoby wrażenie na studentach architektury, gdyby tu zachodzili.
Ciociu, ciociu, oddychaj.
Teraz to ciociu. Ona odeszła.
Unosimy się na morzu czekolady.
W słuchowisku Lampa wystąpili ciocia Władzia Irena Lipczyńska, Ewa Katarzyna Adamczyk-Kuźmicz, Lucjan Sylwester Woroniecki, duch narrator Paweł Wódczyński. Scenariusz i reżyseria Piotr Świątkowski. Realizacja Łukasz Kurzawski. Współpraca Krzysztof Jankowski.
Niedziela na Głównym.
Na gorąco w studiu po słuchowisku profesor Piotr Śliwiński, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Nie będę zwlekał długo. Panie profesorze, komentarz proszę do słuchowiska.
Jestem ogromnie zaskoczony tym, co usłyszałem. Po pierwsze dlatego, że słuchowisko stało się gatunkiem egzotycznym, rzadko spotykanym w radiu współczesnym, wymierającym i z tego powodu, kiedy natrafiam na słuchowisko, rad jestem niesłychanie, ale też i ogromnie zdziwiony, że ono się trzyma. Po drugie, forma, jaka została tu zaprezentowana, nie składa się tylko ze sposobu, w jaki nagrano ten materiał i sposobu, w jaki go wyemitowano, ale przede wszystkim jest pewnym sposobem myślenia o tym, co miałoby być atrakcyjne dla odbiorcy. I tutaj jedna oczywista uwaga na boku, prawda? Słuchowisko jest gatunkiem trudnym.
Bez wątpienia.
Jest niesłychanie trudnym nie tylko dlatego, że trzeba wymyślić coś, co będzie odpowiadało jakby jednemu zmysłowi, aktywowało jeden zmysł i w pewien określony bardzo dzisiaj chyba znowu będący w odwrocie sposób angażowało odbiorcę, ale ze względu na pewien trend kulturowy, który jest całkowicie odwrotny do tej intencji i sposobu istnienia słuchowiska. Słuchowisko jest, jak całe radio, najbardziej gorącym medium. w radiu słuchowisko jest czymś najwięcej, najbardziej wymagającym, wymagającym skupienia, uwagi. Musi ta uwaga najpierw zostać wzbudzona, a później utrzymana, co samo w sobie jest trudne. Jest tym trudniejsze i teraz mówię o tym trendzie w kulturze współczesnej, że my coraz bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby istnieć we wszystkim naraz. Tak? Ludzie żyją przy włączonych odbiornikach telewizyjnych, radiowych
i tu pan
i
profesor,
tak dalej, i tak dalej. Gotują, sprzątają, piszą.
Bardzo ważną rzecz.
A słuchowisko nie uniemożliwia taki sposób funkcjonowania.
Ja w pewnym momencie, słuchając tego, tej twórczości Piotra w tym słuchowisku, postanowiłem, a w zasadzie automatycznie to się stało, zamknąłem oczy i tak popłynąłem razem z tym. I tu właśnie to zatrzymanie, ta nieobecność innych źródeł, które poruszałyby bodźce, spowodowała, że ono tak płynęło do końca. Puenta dała mi takie poczucie, że wysłuchałem ciekawej rzeczy, która wzbogaciła mnie, sądzę.
Tak, tak być musi, to jedyny sposób. Dlatego tak bardzo lubię słuchowiska, bo one zatrzymują czas. One są w czasie usytuowane, ale one zatrzymują nas zarazem. Dają do myślenia, zawsze dają do myślenia przeciwko temu rozgardiaszowi i swoistej zgiełkliwości współczesnego życia. Tu wyzwanie, powiedziałbym, policzek naszej egzystencji, naszym modelom życia, został wymierzony siarczysty. Prowokacja jest ewidentna, bo tak sobie myślałem. Cały czas jakby próbuję zebrać myśli, stąd ten chaos mojej wypowiedzi. Tak sobie myślałem, gdyby to była rzecz bardzo współczesna, opowieść o współczesnej kamienicy z jakimiś problemami tej kamienicy, ktoś stracił pracę, ktoś zaliczył jakiś życiowy zakręt.
Ależ ona się tak buduje, jakby to tak, była współczesna
trochę,
kamienica.
Trochę tak jest, ale jednak trochę też, a od pewnego momentu już wyraźnie jest inaczej, prawda? Ale wyobraźmy sobie takie społeczne słuchowisko. I ono by mogło zaciekawić, mogłoby, prawda? Bo my oczywiście jednak lubimy zaglądać przez okno do swoich sąsiadów. I lubimy, nawet jeśli żyjemy coraz bardziej anonimowo, to lubimy, kiedy ktoś nam opowie o kimś innym. A jeśli ten ktoś inny jest w zasięgu naszego spojrzenia, to zainteresujemy się tym bardziej. I tak się zaczyna to słuchowisko, myślę sobie, no ciekawe. Ciekawe, takie pomysły pojawiały się i w książkach współczesnych, i w teatrze, w radiu tego, w postaci słuchowiska, teatru radiowego, tak by należało to określić. Do tej pory nie słuchałem. Ciekawe, jedna kamienica, w tej kamienicy znajdziemy współczesność, Polskę, może nasze miasto, bo tam oczywiście pojawiają się rekwizyty językowe, stylistyczne naszego miasta.
Przypomnę, że autor jest, mieszka w Poznaniu.
No jest
Piotr, mieszka w Poznaniu,
tak sobie to wyobrażam. Tak, są
poznańskie.
Pewne poznańskie obserwacje i poznańska leksyka, poznańskie słownictwo. To lyrać się.
Tak.
Zastanawiałem się, czy to nie powinno być rylać się albo ryrać się. Nie miałem czasu, żeby... No bo jakże miałem mieć czas, żeby to sprawdzić. Ale pobiegnę i sprawdzę. W każdym razie to wyraźny znak geograficznej przynależności tych bohaterów i tej opowieści. Więc to się zaczyna jak opowieść o kamienicy, w której zobaczymy nasz czas, a może nasz kraj, a może siebie tam zobaczymy. I tak to w końcu pewnie jest, aczkolwiek z każdą minutą, a nawet powiedziałbym ćwiartką minuty, mamy pogłębiający się problem, żeby identyfikować to, co zostało tu przedstawione w tak prosty sposób. Dlaczego? Dlatego, że najpierw odkrywamy, że historyczność czy współczesność to są rzeczy dość kłopotliwe. Choćby stylistyka imion.
Tak.
Płatka, Lucjan. Prawda?
Tak.
To są imiona nie bardzo współczesne. Dalej, powiedziałam, taka stylistyka bycia tych postaci jest też taka troszkę jakby międzywojenna, troszkę poza...
Jest palacz, teraz się palacz rzadko zdarza, właśnie, niezmiernie, wszystko zautomatyzowane.
Skąd wziąć palacza, prawda? I to takiego palacza pełną gębą. Więc tu jest jakiś taki sygnał, proszę zwrócić uwagę, tania żarówka, 40 czy 60. Te żarówki są dzisiaj chyba już nie stosowane, a nawet bodaj przez Unię Europejską nie polecane, żeby nie powiedzieć zakazane. Też jakiś taki odleglejszy sygnał, prawda? Jest tam Anna, prostytuująca się, inteligenckie dziecko, teraz oczywiście już kobieta.
To również nie możemy umiejscowić w czasie, ponieważ jest to najstarszy zawód świata.
To też, ale ona jest w jakiejś mierze traktowana ze swoistym zrozumieniem, no bez tego takiego, powiedziałem, staroświeckiego zgorszenia, które moglibyśmy przypisać ludziom żyjącym, powiedzmy, w międzywojnie.
Ale tak? Już w średniowieczu prostytutka nie była gorszącą postacią.
Ona, to jest zupełnie inny wielki temat. Teraz proponuję to odłożyć. To była zawsze postać stworzona przez nasze potrzeby i przez nic innego. Także przez potrzeby tych najbardziej moralnych czy moralizujących postaci, które na samo to słowo się krzywią. One też tym skrzywieniem stwarzają dla tego zawodu przestrzeń. Tak? Czynią ten zawód, tę rolę potrzebną. Ale to inny ciekawy temat. Wracamy zatem do jakiejś przeszłości, a potem to, co się zdaje taką realistyczną przeszłością, staje się taką przeszłością fantasmagoryczną, baśniową, alegoryczną. Jest taką opowieścią tyleż zabawną, co opowieścią, użyję jakiegoś obcego słowa, eschatologiczną. Albo na przykład jest to delikatna, aczkolwiek czytelna aluzja do Teodycei, a więc do tego teologicznego problemu zła. Prawda?
I który istnieje. I tu jakoś też ja znalazłem pewne odniesienie. Kot nie po raz pierwszy pojawia się w literaturze i zapewne nie ostatni. Pan profesor mówił o tym literackim podejściu też do słuchowiska. Tutaj w tym, co napisał, bo to jest opowiadanie Piotra, w tym, co Piotr napisał, zaskoczyło mnie też taka bardzo literackie odniesienie do tego radiowego rzemiosła, które tu jest dołączone do tego jego opowiadania.
Zgoda. To bardzo wyraźnie widać, że to jest pisane nie tyle jako scenariusz radiowego teatru, co jako opowiadanie, które stało się podstawą takiej radiowej, teatralnej, quasi-teatralnej realizacji. To widać i w tym oczywiście dostrzegam coś, co jest mi miłe, a mianowicie taki respekt dla literatury. A mówiąc jeszcze inaczej, dla opowiadania. Prawda?
Tak.
Znaczy, słuchowisko żyje jak sporo jeszcze gatunków innych, także telewizyjnego, gatunki, ale kudy telewizji, do radia rzecz jasna, ono żyje z tego niewygasłego w nas głodu opowieści. Mnie się wydaje to niesłychanie istotne. I teraz powiedziałbym, że głód jest ciągle taki sam, a może się nawet powiększa. Czasami się nad tym zastanawiam. Natomiast dla tajemniczych powodów zaspokajanie tego głodu idzie nam z dużym trudem, tak? Raczej krzyczymy niż opowiadamy, raczej taką poetyką klipu, teledysku, przyspieszenia, komiksu, tak? Takiego, jakby to powiedzieć, takiego raczej zjawiska, jakiegoś takiego fenomenu, który rozbłyska, rozkrzyczany, za moment znika. Tak? Jakoś tak sobie to zaspokajamy, albo jakimiś takimi fabułami, które tym lepsze są, niż im są ostrzejsze i w pewnym sensie im mniej mają tej takiej głębokiej, narracyjnej, związanej z opowiadaniem, z kominkiem, z wyciszeniem, z pewną statecznością, ustaniem pośpiechu, z tym takim spokojem, wniknięciem w rację drugiej osoby. Więc w moim przekonaniu słuchowisko radiowe żyje właśnie z tego zaspokajania tego głodu, który cały czas jest wielki i powiększa się też jakby deficyt w związku z tym, z jego wielkością. Więc to jest literackie. To jest takie bardzo, powiedziałbym, nawet prymarne. Oczywiście jest tu gdzieś Buchakow, który się pewnie podoba autorowi słuchowiska. Tak sobie to wyobrażam. Kot nas do tego prowadzi. No jest tam jakiś diabeł, czort, jakaś siła nieczysta. Jest tam na przykład, przychodziły mi tych skojarzeń, miałem, przyznam się, parę, ale mocne na przykład z Gombrowiczem. To jest mało znana książka o Pentani, napisana przez niego przed wojną, później się ukazała w niepełnej postaci, później w pełnej. Ona nie stanowi największego osiągnięcia tego pisarza, ale jest bardzo charakterystyczna. On chciał opowiedzieć coś, co byłoby zarazem realistyczne i popularne i podobałoby się niewyrobionemu czytelnikowi i coś, co byłoby literacko wybredne. i stworzył jakiś miks kryminału i powieści gotyckiej. I tam w zamku, w pewnym zamku, gdzie się dzieje jakaś tajemnica, gdzie działa jakieś tajemnicze zło, porusza się ręcznik. Tu jest lampa.
Tu jest lampa.
Tam jest ręcznik. Ruch ręcznika, tak jak w słuchowisku ruch lampy, jest spowodowany jakimś złem. A złoto jest emitowane przez człowieka albo przez relacje ludzkie.
A tu nas prowadzi do takiego uzmysłowienia sobie, że ono istnieje gdzieś. Może jest niematerialne, ale jednak może istnieje.
Właśnie tak. To, jeśli ono jest niematerialne albo może nieracjonalne, trudne do pochwycenia, trudno w nie uwierzyć, bo trudno je wytłumaczyć, to nam się zdaje, że go nie ma, prawda? Natomiast jak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dobrzy ludzie są źli? Prawda? A to znaczy, co to znaczy dobrzy ludzie w tym wypadku? No, ludzie, którzy sami siebie mają za dobrych. Ludzie wreszcie, którzy nie mają, rzeczywiście nie mają złych intencji. Ludzie, którzy nie są demoniczni, prawda? Ludzie, którzy nie imponują sobie, ani nie próbują zaimponować innym jakimś diabolizmem, którego ekspresjami nazraczą. Tak? Ludzie, którzy czują się dobrzy, starają się być dobrzy, nie mają złych intencji, bywają źli. Dlaczego bywają źli? Ano dlatego, że dochodzi do jakiegoś... I to tutaj jest dobrze pokazane, prawda? Między ciotką a Ewą. Ano dlatego, że istnieje między nimi jakiś rodzaj niekompatybilności, napięcia, walki o władzę, o przewagę. Może jest im ciasno ze sobą, może są ze sobą za blisko, a może boją się tego, by zobaczyć w innym człowieku innego człowieka. Każda inność w stosunku do samego siebie jest dla nich jakąś niewybaczalną przewiną, prawda? I w związku z tym reagują zdecydowanie nadmierny sposób. I powstaje zło. Zło to nie jest rzecz, jak myślę, nie wiem, co pan rektor o tym sądzi, ale złość to nie jest coś ekskluzywnego. To nie jest, zło to nie jest dla wybrańców. Zło to nie Adolf Hitler i Józef Stalin. Zło to my, prawda? To znaczy w całej masie okoliczności, które byśmy woleli nazwać mniejszym słowem niż zło, jest zło. Nie ich, tylko nasze. I tutaj to nieźle jest pokazane.
Drodzy państwo, to wszystko usłyszeliśmy w słuchowisku Piotra Świątkowskiego Lampa. Profesor Piotr Śliwiński, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, komentował to, co Piotr przygotował nam w tym słuchowisku. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Na miły Bóg, nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać.
To było specjalne wydanie naszego przedpołudniowego niedzielnego programu. Wyjątkowe, ze słuchowiskiem Piotra Świątkowskiego. My spotkamy się ponownie za 2 tygodnie, a w przyszłą niedzielę powita Państwa autor Lampy. Spokojnej niedzieli i do usłyszenia. Tomasz Sosnowski.
Niedziela na Głównym.